Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina. Jak to się mówi w pierwszych słowach mojego listu, to ja chciałem powiedzieć w pierwszych słowach mojego komentarza. Chciałem przywitać pana Przemysława, mojego ulubionego redaktora Radia Szczecin. Ale teraz chciałem się odnieść do apelu pana Janusza co do sygnału zapowiadającego komunikat na dworcu Góry w Szczecinie. Otóż uważam, że to jest taki sygnał, to jest perełka, taka po prostu wizytówka tego dworca. Nie tylko, bo mam taki pomysł, bo ten pan, który tu z dyrekcji tam zawiadujący dworcami powiedział, że teraz technika poszła do góry, że to chyba nie ma sensu, no to ja się czytam, czekam na komentarze, no to technika poszła, a w Krakowie na Trumpster grają już nie wiem ile set lat dokładnie i z tym mówić chciałem także powiedzieć na przykład wytrawnego nawigatora statku, to można zawieźć samolotem w obecnie jaki rejon świata i go wysadzić i zobaczyć latarnię morską i powiedzieć, w jakim jest mieście, do tego portu wpływa. Także można by na przykład, to by była darmowa informacja nawet dla niewidomych. Jeżeli każdy jest w pociągu, usłyszy charakterystyczny sygnał, wie na jakim dworcu jest. Także bardzo zachęcam do zostawienia tego sygnału. Jako stary Szczecinian, wielu lat, bardzo zachęcam. A nawet apeluję, żeby każdy dworzec w Polsce miał swój sygnał rozpoznawalny, tak jak już powiedziałem, dla niewidomych. Dziękuję.
Liczba telefonów o gongu na... O brzmieniu gongu na dworcu głównym, na dworcu kolejowym w Szczecinie naprawdę nas zdumiewa. Nie było mnie przez kilka czy kilkanaście dni w Szczecinie i nie przypuszczałem, że sprawa gongu wywoła u Państwa aż tyle emocji. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry, to jest czas reakcji. To jest czas reakcji oczywiście w Radiu Szczecin. Telefony do nas są następujące. 510 3 7 i 3 2 510 3 7 i 3 6. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski audycję realizuje. Sławomir Orlik jest producentem i wydawcą magazynu Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk, kłaniam się nisko. Bardzo się za Państwem stęskniłem. Dziękuję za te ciepłe słowa od pana Krzysztofa, od słuchacza, którego telefon wyemitowaliśmy jako pierwszy. Ponoć Sławek Orlik dziś przygotował mi kilka takich niespodzianek. Nie do końca wiem, co w tych pierwszych telefonach się znajdzie, bo o to mnie poprosił. Prosił również, żeby mu zaufać. Tak też uczyniłem. Ale za to wiem na pewno, że dziś omówimy dwie dosyć istotne i ważne sprawy. Naszym gościem będzie pani Elżbieta Sochanowska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i Tomasz Owsik-Kozłowski z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Proszę mi uwierzyć na słowo, to będą smutne i dramatyczne sprawy. Warto zostać z nami, aby posłuchać szczegółów. To będzie, zdaje się, tylko i wyłącznie początek, dlatego że sprawy są skomplikowane, irytujące i najzwyczajniej przykre. Również rozpaliła Państwa umysły i emocje dyskusja o nie tylko o gongu, ale o diagnostach. Jeszcze będzie jeden telefon o gongu, a potem o diagnostach. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Dla mnie jako pasażera pierwszorzędną sprawą jest, by te pociągi były czyste, punktualne, możliwości dojazdu do różnych miejscowości były dogodne. Gong jest sprawą dla mnie drugiej kategorii. Choć chcę pochwalić PKP za to ujednolicenie, które widać na nowo zrobionych, remontowanych, czy nawet i odbudowanych stacjach. Mnie się ta czy kolorystyka, czy sama informacja bardzo podoba i myślę, że powinno być tak na wszystkich stacjach. Niech to w końcu będzie ładnie i jednakowo, tak jak w tym momencie chyba jest. A gong, no ci pewnie, którzy są sentymentalni, będą chcieli, żeby pozostał. A ci, którym zależy na tym, żeby to fajnie funkcjonowało, gong, to doskonale uważam. Pozdrawiam.
Ma pan rację oczywiście. Najważniejsze, jeśli chodzi o komunikację pociągami, jest to, aby po prostu składy się nie spóźniały, by jeździły szybko, by jeździły sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o reformę tego, co nazywamy polskimi kolejami państwowymi, czyli wszystkim tym, co związane jest z przemieszczaniem się przez nas pasażerów pociągami osobowymi, pospiesznymi i tymi najszybszymi, to nie jest tylko i wyłącznie nowy dworzec, to nie są nowe perony, ani nowe pociągi, ale przede wszystkim to są nowe tory, nowe systemy bezpieczeństwa i możliwości, jakie daje komunikacja torowa. czyli przede wszystkim zwiększanie prędkości pociągów i zwiększanie bezpieczeństwa. I to są kwestie najważniejsze. A proszę mi wierzyć, mur oporowy na dworcu głównym, czy będzie w trzech kolorach i trzech odcieniach, czy też gong będzie taki lub śmaki, oczywiście z różnych powodów ma znaczenie, ale trzecio bądź czwartorzędne. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, poziom obsługi, prędkość podróży, no i dyscyplina. Przez dyscyplinę rozumiem przede wszystkim punktualność w kursowaniu polskich pociągów. Nieważne, czy to są pociągi należące do przewozów regionalnych, PKP Intercity, czy też innych spółek działających na terenie Rzeczpospolitej. Przed nami wielka, wielka modernizacja tej gigantycznej instytucji, całej infrastruktury kolejowej. To potrwa, proszę mi wierzyć, jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat, jeśli będzie prowadzone sprawnie. Mówimy o modernizacji dworców. Skoro jesteśmy właśnie przy tym temacie, to warto zwrócić uwagę na to, o czym pisze pan Marcin Wrzesiński. Czy można zorganizować parking po drugiej stronie torów vis-a-vis dworca Szczecin-Dąbie? Wejście na kładkę znajduje się po dwóch stronach torów, więc można by dostać się na perony bez konieczności pokonywania przejazdu kolejowego. Jak słyszeliśmy, jest w tym tunelu światełko, światełko nadziei, to znaczy w ramach projektu szczecińskiego obszaru metropolitalnego, między innymi zbudowania siatki połączeń, jest możliwe, że zostanie wybudowany parking po drugiej stronie. O tym parkingu wspomina pan Marcin. Także nie trzeba będzie przejeżdżać na drugą stronę. Po prostu na dworzec w Dąbiu będzie można dostać się z obydwu kierunków. Natomiast proszę jeszcze zwrócić uwagę, jak wygląda ten mały dworzec, ale bardzo ważny z punktu widzenia tej komunikacji regionalnej, załóżmy w obszarze szczecińskiego obszaru metropolitalnego, czyli do 50 czy do 100 kilometrów od Szczecina. To jest jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych, bądź początkowych i końcowych. Duża część mieszkańców decyduje się jednak na podróż do centrum Szczecina właśnie z Dąbia koleją. Więc być może to jest nadzieja. To jest projekt, który się w najbliższych kilku latach ziści, bo na razie nie wygląda mi na to, aby same koleje zdecydowały się na modernizację i budynku, i otoczenia wokół niego. To wszystko wygląda fatalnie, katastrofalnie, źle i naprawdę nie przystoi takiemu miastu jak Szczecin, by te podszczecińskie albo szczecińskie dworce, przecież znajduje się to w granicach administracyjnych gminy Szczecin, tak wyglądały. No to jest... chyba jednak skandal, prawda? To nie jest za mocne słowo. 13,5 minuty po południu obiecałem Tomaszowi Owsikowi Kozłowskiemu, że mniej więcej o tej porze będziemy się z nim łączyli. Producenta audycji Sławka Orlika, proszę o próbę połączenia z gościem. A my, spośród wielu, wielu telefonów dotyczących przeglądów, zaproponujemy w tym czasie dwa. Proszę posłuchać.
Dobrze, witamy po powrocie z urlopu, panie Przemku, i odnośnie wczorajszego, tu jestem akurat za tym panem, który stwierdził, i nie róbmy tak, że diagnosta, że tak powiem, przymyka oko, bo ostatnio byłem na przeglądzie, pojechałem, wszystko było elegancko, fajnie, super, ekstra, i ja mówię, wszystko jest okej, tak, elegancko, nie ma luzu, wycieków i tak dalej, ale nie ma z tyłu wycieraczki. Ja mówię, dobra, to tego, to tam weź podwij, ja sobie założę. Przyjedzie z wycieraczką z tyłu, bo była urwana, założona, normalnie będzie chodzić. Ja ci to wszystko podbiję wtedy normalnie, bo przeglądu drugi raz nie musisz robić, co mówiłeś. Przyjedź dzisiaj jeszcze raz za chwilę, zrobisz to elegancko. A nie, wyjedzie, zatrzymać się policja i jak to wszystko, badania kontrolne. Przecież mi zaraz uprawnienia zabiorą i za to jest prokurator. A z drugiej strony pan Janusz sugerował, że mogą przymykać diagności na temat, nie wiem, luzów na wahaczu i tak dalej. Moim zdaniem nie przymykają, bo jeżeli nie daj Boże coś mi się stało, tragedia, to ten diagnosta, który to dopuścił, to tak samo by był winny, bo puścił ten pojazd do dalszej jazdy. A tak to zawsze kierowca będzie miał, że tak powiem, taki hamulec. Nie będzie się poruszał samochodem prawnym, technicznie, to także będzie się bał, bo nie ma dowodu i tak dalej. Także tutaj popieram w 100% diagnosty. Czy nie ma przymykania oczu i tak dalej. Jeżeli jest złom, to na złom. Jeżeli się nadaje do jazdy, to nadaje do jazdy. Pozdrawiam.
Witam Państwa. Od jakiegoś czasu w telewizji można zobaczyć reklamę kupowania fotelika dla dzieci, że nie po to się ten fotelik kupuje, żeby bezpiecznie dziecko później dowieźć do szpitala, prawda? To chyba chodziło o jakieś szczepienia. Myślę, że podobną kampanię promocyjną można byłoby zrobić na temat właśnie przeglądów okresowych pojazdów samochodowych, żeby tutaj ludziom zwrócić uwagę, że ten samochód mimo wszystko się zużywa, w szczególności na naszych drogach. I taki coroczny przegląd to nie jest przegląd dla pieczątki, a dla bezpieczeństwa kierowcy, jego rodziny i jego dzieci. I myślę, że w ten sposób, gdyby ludzie podchodzili do tematu, na pewno by wszystko było dobrze. Dziękuję.
Na razie tyle w tej sprawie. Kolejne telefony zostawiamy sobie nieco na później. Jeżeli uda nam się zmieścić je w dzisiejszym programie, to na pewno je będziemy emitować. 16 minut po południu. To jest czas reakcji. Telefon do nas są następujące. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz jest z nami pan Tomasz Owsik-Kozłowski, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry słuchaczom.
I chciałbym, aby pan wspólnie ze słuchaczami posłuchał listu, który napisała do nas pani Anna. Oczywiście dane osobowe są dokładnie znane naszej redakcji. Pozwolą państwo jednak, że pozostawimy je do swojej wiadomości. Na wstępie pani Anna pisze tak. Krótko opiszę sytuację. W 2012 roku rozwiodłam się z mężem i zostałam z dwójką dzieci. Mieszkanie musieliśmy sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Dostałam około 100 tysięcy złotych. Moja córka studiuje, zaś syn jest lekko upośledzony. Zamieszkaliśmy wtedy u znajomego w domu letniskowym, w którym warunki, delikatnie mówiąc, odbiegają od przyzwoitych standardów. W międzyczasie nadarzyła się nie lada okazja. Okazja na zakup mieszkania. Wykonawca, który od 1997 roku zajmuje się adaptacjami poddaszy, przedstawił ofertę. Mieszkanie miało być gotowe po około pół roku. Koszt adaptacji strychu miał wynosić około 120 tysięcy złotych. Około 90 tysięcy wpłaciłam od razu, reszta miała być wpłacona po oddaniu do użytku mieszkania. Oczywiście wszystko odbyło się legalnie, podpisaliśmy u notariusza umowę przedwstępną, pieniądze zostały wpłacone i roboty ruszyły. Jednak w ciągu pół roku nie udało się wykonawcy, nie wiem czy mogę podać imię i nazwisko, no my przyjmijmy, że panu R, ukończyć mieszkania. Ogólnie na całym poddaszu miało być wykonanych 6 mieszkań. Inwestor, podpisując umowę ze wspólnotą, zobowiązał się także do wyremontowania dachu oraz klatek schodowych. Praktycznie co miesiąc zwodzona byłem przez pana R terminem oddania mieszkania, właściwie zaadaptowanego strychu do użytku. Podpisałam z nim jeszcze raz umowę przedłużającą termin, który upłynął w maju 2013 roku. Od tamtej pory pan R zobowiązany mi jest do wypłacania odsetek za zwłokę. W lipcu 2015 roku dostałam informację, że będę mogła się wprowadzić w sierpniu. Kazał mi kupić płytki, wannę, panele do kuchni, meble do kuchni. W ramach umowy zobowiązał się do ich montażu. Przekazanie mieszkania jednak nie nastąpiło. Prosiłam, aby przekazał mi strych w takim stanie, jak jest w tej chwili, jednak odmówił. Powiedział, że nie może tego zrobić, ponieważ musi oddać całą inwestycję, a pozostałe 4 adaptacje nie są jeszcze zakończone. Co jakiś czas byłam oglądać postępy prac. Nierzadko zdarzało się, że nikogo na budowie nie zastawałam. W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie pan R z informacją, że na strychu było włamanie i zostały skradzione wszystkie rzeczy, jakie kupiłam do mieszkania. Pojechałam więc zasięgnąć informacji u mieszkańców kamienicy, gdyż za każdym razem, gdy umawiałam się na spotkanie z panem, ten nie przychodził, tłumacząc się każdorazowo błahym powodem. Od lokatorów kamienicy dowiedziałam się, że przed miesiącem prawdopodobnie sam pan R wzniecił pożar, by nie być zobowiązanym do ukończenia inwestycji, czy też wyłudzić pieniądze od ubezpieczyciela. Na miejscu była straż pożarna, która zniszczyła drzwi, by dostać się do źródła ognia. Po tygodniu pan R wraz ze swoimi pracownikami wyniósł rzeczy, które zakupiłam do mieszkania, tak jak wcześniej pisałam, wszystkie meble, wannę i tak dalej, i zgłosił na policji kradzież. Głównym punktem zaczepienia miały być właśnie zniszczone przez strażaków drzwi, które miały świadczyć o włamaniu. W dniu, w którym nie poinformowano o rzekomym włamaniu, policji w kamienicy nie było. To też sprawdziłam. Mogę wypowiedzieć panu R umowę, ale pieniędzy nie odzyskam, ponieważ jest on niewypłacalny. Jest mnóstwo ludzi, którzy założyli temu panu sprawę w sądzie. Mają prawomocne wyroki, lecz pieniędzy nie odzyskali, gdyż komornicy nie mają z czego ściągnąć długów. Nie mam mieszkania, bo pan R. nie zakończył inwestycji. 4 mieszkania są praktycznie nierozpoczęte, więc żaden nadzór budowlany nie dokona odbioru budowy. Nie mam pieniędzy, a szanse na ich odzyskanie są prawie zerowe. Kolejnym dramatem w tej sytuacji jest to, że lokatorzy kamienicy, w której swoją inwestycję prowadzi pan R., mieszkają w kamienicy pozbawionej części dachu. Mają zalane mieszkania. Byłam w jednym z tych mieszkań. Jego stan jest opłakany, aż żal patrzeć. Mężczyzna, około 70, powiedział mi, że codziennie jego łóżko stoi w innym miejscu, ponieważ woda z sufitu kapie mu na głowę. Opowiadał, że jak było zwarcie w instalacji elektrycznej, to ów wykonawca, czyli pan R., kazał mu po prostu wykręcić żarówkę. Ot, takie zaproponował rozwiązanie problemu. Wspólnota mieszkaniowa nie reaguje. Zabytkowa kamienica idzie w ruinę, ludzie mieszkają z grzybem na ścianie i chodzą z parasolem po mieszkaniu. A inni pieniądze z całego swojego życia przeznaczyli na wczasy na Majorce dla pana R. Rzecz dotyczy kamienicy przy ulicy Studziennej 15 w Szczecinie. Pomóżcie, proszę, błagam, Anna, matka dwójki dzieci, bez mieszkania, bez pieniędzy, bez szans na normalne życie. Przypomnę, jest z nami Tomasz Owsik-Kozłowski, zarząd budynku i lokali komunalnych. Panie Tomaszu, proszę najpierw nam powiedzieć kilka słów o statusie tej kamienicy przy Studziennej 15.
Kamienica przy ulicy Studziennej 15 nie jest kamienicą będącą własnością gminy miasto Szczecin. To znaczy nie jest to kamienica komunalna, jest to kamienica wspólnoty mieszkaniowej zarządzana przez firmę zewnętrzną. Jednakże w tej kamienicy znajdują się oczywiście lokale gminne i ich wielkość to większość mieszkańców tej kamienicy, a więc tak naprawdę w tym przypadku gmina ma także głos decydujący co do przyszłości czy inwestycji.
Większość, czyli co najmniej 51%. Co najmniej 51%.
Tak, ponad połowa mieszkań ciągle jest mieszkaniami gminnymi, a więc my tutaj mamy decydujący głos.
Rozumiem, że bez waszej zgody, czyli bez zgody zarządu budynków i lokali komunalnych, nie można było przystąpić do prac remontowych, a właściwie budowlanych w tym budynku.
Dokładnie tak. Wygląda to w ten sposób proceduralnie, że zawsze jeżeli wspólnota jest zainteresowana sprzedażą takiego poddasza, to jest bardzo częste działanie z tego względu, że pieniądze pozyskane z takiej sprzedaży bardzo często służą na zaspokojenie jakichś innych potrzeb remontowych, typu elewacja czy klatka schodowa. I w tym przypadku, jeżeli takie zainteresowanie było, my także musieliśmy się opowiedzieć w imieniu gminy miasto Szczecin, czy wydajemy, czy wyrażamy zgodę na sprzedaż tego strychu, czy właściwie na adaptację tego strychu, bo do sprzedaży nigdy nie doszło. Do sprzedaży mogłoby dojść dopiero wtedy, kiedy ten inwestor zakończyłby pracę.
Taka jest procedura. Jeżeli jest mowa o sprzedaży jakiegoś lokalu, prawda, znajdującego się na strychu, który ma być potem wydzielonym mieszkaniem, najpierw trzeba zakończyć prace adaptacyjne. Innymi słowy, po prostu uzyskać pozwolenie na budowę i wszelkie inne pozwolenia. Następnie wydzielić z tego strychu, który załóżmy ma powierzchnię 300-400 metrów kwadratowych, w zależności od budynku, podzielić ten strych na kilka odrębnych lokali mieszkalnych i dopiero wówczas sprzedawać potencjalnym najpierw najemcom, a potem właścicielom owe lokale. Tak to, rozumiem, wygląda proceduralnie. Bez waszej zgody również ta sprzedaż nie mogłaby się odbyć. I taka procedura miała nastąpić przy Studziennej 15 w Szczecinie. Wiemy, co się stało. To znaczy my wiemy od nie tylko tej słuchaczki, nie tylko od pani Anny, że rzeczywiście są kłopoty, to za mało powiedziane. Jest skandal przy Studziennej. Jest rozgrzebany budynek, bo wiemy, że część dachu jest rzeczywiście rozebrana i część mieszkań jest zalewana, w części mieszkań jest zimno. Co wy możecie zrobić jako ZBILK? Czy macie jakieś możliwości formalno-prawne, by sytuacji lokatorów chociażby na ten moment zaradzić? Bo nas interesuje na przykład to, co się stanie, gdy inwestor nie dokończy inwestycji, co jest już prawie w 100% pewne, łącznie z tym, że nie przywróci budynku do stanu poprzedniego, czyli innymi słowy, nie pokryje go dachem.
Jasne. Już tu odpowiadając na ten szereg pytań, zacznę od tego najbardziej naglącego, to znaczy dotyczącego słuchaczki Radia Szczecin. Jesteśmy bardzo zdziwieni tą sytuacją z tego względu, że dla nas ta pani właściwie do dnia dzisiejszego no nie istniała. To znaczy ta osoba zawarła jakąś umowę, no domyślam się, że przedwstępną umowę, panem Dariuszem R., co do którego możemy mieć tutaj podejrzenie o działanie no, na bazie oszustwa i która nigdy swojego mieszkania nie zobaczyła. Dla nas stroną umowy w tym przypadku jest inwestor, czyli ten przedsiębiorca Dariusz R., który z zapisów umowy się nie wywiązał i rzeczywiście wspólnota mieszkaniowa, to są dokumenty, które ja mam od zarządcy tego budynku, wspólnota mieszkaniowa ma w umowie taki zapis, który mówi o tym, że w przypadku niewykonania tych lokali w określonym terminie, wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo do ustalenia nowej ceny sprzedaży lokali lub prawo do przejęcia przez wspólnotę mieszkaniową strychu bez roszczeń do zwrotu na rzecz inwestora jakichkolwiek środków i nakładów finansowych, co w tym przypadku, powiedzmy sobie szczerze, obraca się tak naprawdę na niekorzyść tej wspólnoty mieszkaniowej.
No to jest fatalny zapis.
Tak naprawdę...
To jest fatalny zapis, prawda? Dlatego, że oznacza to, że pan R. może zejść z placu budowy, jakim był strych i poddasze budynku przy Studziennej 15, bez żadnych konsekwencji finansowych, bo tam realnie nakłady zostały poczynione minimalne, a naprawa dachu będzie kosztowała wspólnotę zdecydowanie więcej niż ewentualne korzyści z przeprowadzonego pseudoremontu.
Zresztą w umowie, dodam jeszcze, że zresztą w umowie jest napis dotyczący tego, że pokrycie, czyli właściwie budowa nowego dachu także leży po stronie inwestora, więc to jest też roszczenie, które no, może mieć wspólnota do tego inwestora. Mhm. Rzeczywiście jest, tak jak pan mówi, sytuacja jest bardzo ciężka. Ja się domyślam, że jest najcięższa dla tej osoby, która po prostu wtopiła swoje pieniądze.
90 tysięcy złotych, przypomnijmy, 90 tysięcy złotych, bo ona zawarła też... umowę cywilnoprawną, nie ze Zbilkiem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, ale z prywatnym inwestorem, z wykonawcą tego remontu, który nie doszedł do skutku.
Dokładnie tak, co zresztą mogę powiedzieć trochę więcej już z pełną świadomością. Pan Dariusz R. od jakiegoś czasu jest już nam znany. Niestety w roku 2011, kiedy umowę podpisywał, kiedy właśnie pełnomocnictwo do zagłosowania za sprzedażą tego strychu podpisywał ówczesny dyrektor Zbilku, no ta persona jeszcze nam nie była znana. Dzisiaj możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że mamy do czynienia po prostu z oszustem. I rzeczywiście sytuacja tej wspólnoty jest bardzo trudna. Ją na pewno będzie musiała rozwikłać zarządca, który odpowiada za wszystkie części wspólne, a więc także za strych, bo strych to ciągle jest w naszym mniemaniu strych, a nie mieszkania.
Jasne,
mieszkań to jest tam jeszcze bardzo daleko. I rzeczywiście, ta sytuacja jest bardzo trudna. Niewykluczone, że zakończy się ona na drodze postępowania sądowego. Chociaż tak jak wiemy też skądinąd, no ten pan ma na tyle duże zaległości, nie tylko
wobec tej konkretnej osoby,
ale no, już mogę powiedzieć, że poza zawodowo słyszałem to nazwisko niestety w nie najlepszym świetle i to jest na pewno nie jedyne roszczenie w stosunku do tego człowieka. I rzeczywiście dochodzenie swoich roszczeń, czyli mówiąc po prostu pieniędzy, może się okazać właściwie niemożliwe, bo komornicy mogą mieć problem ze ściągnięciem.
To już wiemy na pewno. My oczywiście wiemy dokładnie, jak się firma nazywa, jak nazywa się właściciel tej firmy, która najprawdopodobniej jest w procesie likwidacji, to znaczy są ponoć osoby, które będą kupowały od pana R firmę, łącznie ze wszystkimi zobowiązaniami, przynajmniej on tak pisze na forum internetowym, jednym z forów. Ja mogę podać państwu dokładnie adres, gdzie mogą państwo zapoznać się z opiniami. Zresztą na naszej stronie internetowej jest link do tej strony gowork.pl, opinie firma Standard. Proszę się dokładnie temu przyjrzeć. Trwa autentyczna wojna pomiędzy tymi, którzy zaufali panu Dariuszowi R. i powierzyli mu swoje pieniądze, wierząc, że zrealizuje swoje obietnice w postaci inwestycji, jakimi były adaptacje mieszkań. Różne kwoty pojawiają się na tej stronie internetowej. Od 60 do 100 tysięcy jest nawet kwota 35 tysięcy euro. My oczywiście z tym panem, z tym przedsiębiorcą będziemy starali się skontaktować. Nie wiemy, czy nam się uda, ale proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy pan uważa, że sytuacja naszej słuchaczki, pani Anny, jest całkowicie beznadziejna i nie ma żadnych szans na to, aby zobaczyła swoje pieniądze lub też przynajmniej w części zaadaptowany strych?
Panie redaktorze, ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, ale powiem panu i słuchaczom jednocześnie, że niestety ja także znam osobę, która miała do czynienia z tym człowiekiem. W stosunku do tej osoby zapadł konkretny wyrok, prawomocny wyrok sądu mówiący o tym, że pan R. musi zwrócić konkretną kwotę pieniędzy razem z odsetkami. Wyrok rzeczywiście trafił do komornika w celu egzekucji, no i został umorzony z powodu bezskutecznej egzekucji, z tego względu, że po prostu oficjalnie pan R. nie ma żadnych pieniędzy, a więc tych pieniędzy nie da się po prostu z niego w chwili obecnej ściągnąć. Mam nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej, ale rzeczywiście patrząc realnie może być to bardzo, bardzo trudne.
Ale jednak kamyczek do waszego ogródka muszę wrzucić, dlatego że jako większościowy udziałowiec we wspólnocie, czyli gmina miasto Szczecin, nie zadbaliście w sposób odpowiedni, a być może nie poradziliście tym, którzy umowę pisali, by ona została napisana tak, aby zabezpieczyć również interesy wspólnoty, ale w tym gminy Szczecin, bo obowiązek przywrócenia budynku do stanu poprzedniego oczywiście ciąży na wspólnocie, ale przecież wy macie tam większościowy udział. Innymi słowy, bez waszych pieniędzy to się nie obejdzie.
Tak, oczywiście, że tak. To będzie się opierało zapewne na funduszu remontowym tej wspólnoty, a więc także na pieniądzach z gminy. Należy jednak pamiętać o tym, że jakby cel oczywiście jest jasny tej sprzedaży tego strychu. Co więcej, w momencie, kiedy ta decyzja zapadała, więc już naprawdę spory czas temu, czyli w roku 2011, my mieliśmy do czynienia z przedsiębiorcą, który zrealizował już x strychów. Rzeczywiście te inwestycje były zrealizowane. Nie mieliśmy żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że ta inwestycja nie zostanie zrealizowana.
Zawsze umowę piszemy, panie Tomaszu, zawsze umowę piszemy na sytuację dramatyczną i trudną, a nie standardową. Po to są umowy cywilnoprawne.
Oczywiście, że tak, ja się z panem zgadzam, tylko należy pamiętać, że gmina ani Zbilk w żadnym stopniu nie była stroną tej umowy. Jest to firma, która reprezentuje gminę, oczywiście.
Jasne, ale w sposób pośredni, tak. Panie Tomku, proszę się nie odżegnywać, że was tam po prostu nie ma, bo to nieprawda.
Oczywiście, my tam jesteśmy jak najbardziej, tylko należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki tutaj jest podział kompetencji i kto za co odpowiada. Mhm. My jesteśmy jednym ze współwłaścicieli, który wyraził w dobrej wierze.
Mhm.
Decyzję na tak, mówiącą o adaptacji tego strychu, bo rzeczywiście tam w tej wspólnocie bezwzględnie przydałby się nowy dach, także te 5 lat temu, kiedy on jeszcze nie był ruszony przez inwestora, a na barkach już firmy zarządzającej tą wspólnotą leży zapięcie wszystkich formalności, czyli także sporządzenie umowy i podpisanie jej na mocy odpowiednich upoważnień. Aha.
Będziemy dyskutowali następnym razem, panie Tomaszu, w ogóle o procedurach, które należy poprawić tak, aby do podobnych sytuacji nie dochodziło, bo na rynku w szczecińskim, ale nie tylko, na rynku wielkich aglomeracji, gdzie jest taka, a nie inna zabudowa, na przykład we Wrocławiu jest również podobnie, trzeba dbać o interesy mieszkańców, o interesy gminy, tak aby nie okazywało się, że ta słuchaczka, spośród oczywiście wielu innych poszkodowanych, nie ma żadnych szans, by odzyskać realnie, nie mówię o wyroku, swoje pieniądze. To trzeba, myślę, zmienić. Panie Tomaszu.
Panie redaktorze, dwa słowa na koniec, niech mi pan pozwoli, jasne. Tylko taki apel do mieszkańców. Już nie chodzi o przestrzeganie przed tym konkretnym człowiekiem, ale rzeczywiście często popełniamy błędy bazując na naszej naiwności, czy właściwie...
Dobrej wierze, że wszystko będzie w porządku, prawda?
Dokładnie tak. Być może to nieodpowiednie było podejście, kupno mieszkania, którego właściwie jeszcze nie było. Po prostu taka sugestia na koniec.
Tomasz Owsik-Kozłowski, do sprawy ze 100% pewnością wrócimy. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, dziękuję panu.
Dziękuję.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Nasi słuchacze natychmiast zareagowali chyba na nazwę firmy albo na problem. Zaraz się dowiemy. Jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panie Pawle i słuchamy.
Ja mam taką dygresję, bo chodzi o to, że osoba, która nie, jest niby nieściągalna z długów, mhm. ale trzeba było sprawdzić po pierwsze, co ma jego żona, co mają jego dzieci. Ja też mam dłużnika, który już 2 razy był u komornika, niestety z niego nie można ściągnąć, zupełnie w innej sprawie. I też mówię, kwestia sprawdzenia, co ma rodzina, tak? Niech udokumentuje, mhm. skąd ma nowy samochód, jedne, drugie, trzecie dziecko, powiedzmy, żona, kupę kasy na koncie. Przecież to jest do sprawdzenia, czy ona to zarobiła, czy po prostu mąż nie przekazał tych pieniędzy jej. I on jest nieściągalny, bo nie ma pieniędzy, ale cała rodzina ma skądś.
Wie pan co, panie Pawle, wydaje mi się, nie chcę przesądzać w tej sprawie, bo też narażam się na proces, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę na antenie powiedzieć, że było to działanie zaplanowane, przemyślane. Wiemy, że ten pan korzysta z porad zupełnie niezłej kancelarii prawnej. Teraz sprawa sprzedaży jego firmy innemu podmiotowi również wydaje się wcześniej zaplanowana. Z naszych informacji wynika, że ostatnio spędzał urlop na Majorce na przykład, prawda? Także
dokładnie.
Wygląda na to, że było to działanie wcześniej zaplanowane. Tak wygląda.
Ale takich dłużników jest masę, naprawdę. Nie tylko ten pan.
Jasne.
Masę ludzi, ma osób, które widzą, że jeździ nowym samochodem, on twierdzi, że to
nie
jego,
można, bo to jest tak, jego. Nie można jemu nic zrobić. Ja sam mógłbym opowiadać swoje historie na antenie, ale od tego jestem. Jestem od tego, aby opowiadać Państwa historię na antenie. Pozdrawiam, panie Pawle. Dziękuję, że był pan cierpliwy. Proszę, drodzy państwo, zauważyć. Ile lat minęło już od momentu, kiedy dostaliśmy swoje państwo i próbujemy je tak zbudować, by było państwem prawa. To ostatnie jest bardzo popularne sformułowanie. Tyle tylko, że chyba nie o takie prawa tym, którzy protestują, chodzi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której to w dobrej wierze zawarła umowę notarialnie nasza słuchaczka i polskie prawo nie pozwala na to, aby ów wykonawca, który obiecywał wymarzone dla naszej słuchaczki mieszkanie, poniósł za swoje fatalne działania i chyba jednak oszukańcze działania jakiekolwiek konsekwencje. Czyli podpisywał umowę na prawo przyszłe, to się tak nazywa w kodeksie cywilnej, prawo przyszłe nabyte i no nic z tego prawa przyszłego nabytego nie wyszło, ponieważ nie dokończył inwestycji, a co za tym idzie, nie mógł wyodrębnić nowych lokali z tego strychu i najprawdopodobniej nie poniesie za to żadnych konsekwencji, ponieważ formalnie jego firma czy jego kilka firm nie posiadają kapitału, który mógłby posłużyć komornikowi za ten, który można zwrócić wierzycielom. 12:40 minut chyba w tej sprawie. Koledzy mi podpowiadają, że jest na antenie pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Przemku.
Witam panie Robercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam.
Wie pan co? Zrobiliście fajną żaluzji w firmie pewnej szczecińskiej, który tam pan gdzieś niby tam oryginalne były, a kupowane były
w Kastoramie. Sprzedawane za 2,5 razy tyle. Tak.
Dokładnie. Czy nie możecie zrobić to samo, co tutaj właśnie, że tam powiem, z tym hosztaplerem? Mm-hmm. Nie można mówić, że to jest pan R, tylko po prostu to jest oszust, który ludzi wie, że robi z bambuko. Tam żeście fajną relację zrobili program. Tamten właściciel firmy jest oszust w cudzysłowie, no bo teraz już pieniążki wypłacił za te rolety. Złapał się, za 4 litery, ukłonił się, czoło pochylił, oddał równowartość tych po prostu podrobionych rolet. Może do tego cwaniaka, że tak powiem, no przepraszam za słowa, no ale to po prostu taka jest reakcja. Mhm. Może on w końcu weźmie, zobaczy w lustro w sumienie swojej, tej pani, która akurat pieniądze wszystkie swoje wywaliła w to mieszkanie. No nie wiem, złapie się za 4 litery i odda. I po prostu trzeba powiedzieć, że to nie jest pan R, tylko taki i taki człowiek, taka i taka firma i oby się nikt więcej tej po prostu na jego sztuczki nie złapał.
Serdecznie panu dziękuję. To jest telefon pokazujący, że pan wierzy w człowieka i pan wierzy w jego dobrą wolę. To zacne, że pan tak myśli, ale no niestety na wspomnianym portalu, przypomnę, gowork.pl, opinie firma Standard, widać na jakim poziomie toczy się dyskusja pomiędzy poszkodowanymi, a właścicielem firmy Standard. Powiem, że tutaj na żadne posypanie głowy popiołem, poczucie winy ze strony pana Dariusza R. chyba nie ma co liczyć, dlatego że czuję się dobrze, wręcz powiedziałbym znakomicie i mówiąc brzydko, w nosie ma wszystkie pretensje oraz żale i prośby o wypłatę należnych pieniędzy bądź zakończenie inwestycji tych, którzy mu zaufali. Oczywiście, jak zawsze można powiedzieć, że ci ludzie popełnili błąd, bo jak komuś można powierzyć na prawo przyszłe, za prawo przyszłe 90 tysięcy złotych tytułem rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli jest to przedsiębiorca znany na szczecińskim rynku od wielu, wielu, wielu lat, to znaczy, że dysponuje takim kapitałem, aby mógł samodzielnie uzyskać pozwolenie na budowę, spełnić inne wymagania i mieć tyle pieniędzy, aby przynajmniej rozpocząć w dużej części te inwestycje, wykonać choćby główne prace pokazujące, że ma kapitał i pokazujące, że można mu zaufać. Jak to możliwe, pani Anno, że pani powierzyła 90 tysięcy złotych na słowo? Cóż z tego, że została podpisana umowa? Ona niewiele pani gwarantuje. Zresztą w tej chwili skutki tej umowy poczuła pani bardzo boleśnie na własnej skórze. Proszę, drodzy państwo, tego nie robić. Ale z kolei to nie upoważnia tych podmiotów, o których wcześniej wspomniałem, czyli w tym wypadku i zbilku, i wspólnoty, do podpisywania takich, a nie innych umów. Bo teraz nie tylko pani Anna nie otrzyma mieszkania, ale też wspólnota nie będzie miała szans na to, aby za jego pieniądze przywrócić budynek choćby do stanu poprzedniego. Drodzy państwo, no naprawdę. Naprawdę, czasem warto wydać 200, 300, 500 zł na prawnika, aby skonstruował umowę. Dlaczego wtedy oszczędzamy, a teraz tracimy takie pieniądze? My będziemy oczywiście robili wszystko, aby Państwu pomóc, ale szanse są naprawdę marne. I to nie tylko dotyczy to pani Anny, ale dotyczy tych wszystkich, którzy zostali przez tego przedsiębiorcę poszkodowani, a proszę nam wierzyć, jest ich sporo. Ja wiem, że jest już z nami kolejny gość, pani Elżbieta Sochanowska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Witam pani Elżbieto, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Teraz jeszcze, nim z panią rozmowa, proszę nam wybaczyć, krótki komentarz o dworcu w Dąbiu, bo to też wywołuje u państwa sporo emocji. Mnóstwo maili, mnóstwo telefonów na ten temat właśnie. Dzień dobry, pisze pan Konrad. Parking z drugiej strony dworca Szczecin-Dąbie jako park and ride byłby naprawdę dobrym pomysłem. Jednakże niestety, ja posiadam plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin z 97 roku i tam w ciągu ulicy Wiosennej, to są dwie jezdnie i pod dwa pasy ruchu w każdym kierunku, taki projekt jest. Jest zaplanowany też wiadukt nad torami w ciągu ulicy Pomorskiej i tunel. Zresztą takie parkingi przydałyby się też w innych miejscach i na stacji Wielgowo, Kliniska Wielkie i tak dalej. Gdyby jednak tunel nie został wybudowany, to dobrze byłoby od strony Kijewa dobudować jeden pas ruchu dla tych, którzy będą stali i czekali na przejazd. A propos, pracowałem kiedyś w Dąbiu i przez 2 lata jeździłem ulicą Pomorską. Tak było mi najbliżej do pracy. I cytuję tutaj za panem Konradem. I szlak mnie trafiał, jak zapory były opuszczone, a pociągi nie nadjeżdżały. Jeśli prawdą jest, że trzeba je zamykać na 2 minuty przed przejazdem pociągu, to teraz się zastanawiam, dlaczego wielokrotnie przejazd był zamykany na 6, 8, ba, nawet 10 minut przed nadjechaniem pociągu. A czas był liczony, bo my stoimy w korku i w kolejce i patrzymy na zegarki. Wtedy właśnie przerwy pomiędzy przejazdami pociągów było o wiele dłuższe niż wspomniane 3 minuty. Dlaczego więc nie można było szlabanów podnieść i przejazdu otworzyć? Pyta pan Konrad. Rzeczywiście z naszych informacji wynika, że teren, o którym mówimy, jest terenem należącym do jednej ze spółek PKP i póki co nic nie zapowiada na to, aby został ten za pieniądze przynajmniej PKP PLK, ten przejazd przebudowany bądź wybudowany za ich pieniądze w tym miejscu parking. A trzeba to było zrobić już 20 lat temu. 12:45 to jest magazyn Czas Reakcji. Teraz już o zupełnie innej, no z punktu widzenia naszego słuchacza, absolutnie bulwersującej sprawie dramatycznej, przykrej, której konsekwencje były dramatyczne i tym razem nie boję się użyć takiego sformułowania. Napisał do nas pan Piotr, jeśli się nie mylę. Tak, pan Piotr. Witam. Zacznę od opisu miejsca i daty zdarzenia. Sprawa dotyczy mego wujka, brata mamy, 36-letniego mężczyzny, postawnego, dobrze zbudowanego, regularnie uczęszczającego na treningi sprawnościowe i siłowe. Od pewnego czasu jednak wujek miał problemy zdrowotne z trzustką. Był pod stałą opieką lekarza. Ostatnia wizyta z początkiem stycznia, na której stwierdzono w jamie brzusznej problemy z trzustką, jednak nie wskazała konkretnych wskazań do hospitalizacji. Mieszkał na Warszawie, wynajmował tam niewielką kawalerkę i to właśnie właścicielka mieszkania była pierwszą osobą, która udzieliła mu pomocy i wezwała karetkę. Czekaliśmy na nią 5 godzin, kilkanaście wykonanych połączeń. Akcja zaczęła się 23 stycznia, to jest w sobotę w godzinach porannych. Pacjent z silnymi bólami brzucha, ciągłe wymioty, oddech bardzo płytki, szybki, dreszcze poty. Ból musiał być ogromny, gdyż nie był w stanie sam zadzwonić po pomoc i zwijał się z bólu po łóżku. Tak wyglądała sytuacja z relacji właśnie właścicielki mieszkania. Pierwszy telefon na numer alarmowy, dyspozytor przyjmuje zlecenie, karetka w drodze. Mija kilkanaście minut, karetka nie przyjeżdża, osoba alarmująca wykonuje kolejne telefony z pytaniem o ratowników. Jest zapewniana, że są w drodze. Tak przez 5 godzin telefonów było wykonanych bardzo dużo. Była podawana również informacja, że człowiek się leczył i w jakim znajduje się czasie. Dyspozytor w pewnym momencie stał się niemiły i arogancki. Użył słów, jak przyjadą, to będą. A oni 5 godzin czekali. W końcu przyjechali. W mieszkaniu spędzili blisko godzinę. W końcu podjęta została decyzja o transporcie do szpitala. Nawet po nosze nie poszli. Ciągnęli pacjenta powłóczącego nogami do pojazdu. Został przewieziony do szpitala MSW przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie dostał zapaści. Tam została przywrócona funkcja życiowa. Dokonano reanimacji. Okazało się jednak, że ten szpital nie jest przygotowany na przyjęcie takiego pacjenta. Została podjęta decyzja o transporcie do szpitala przy Unii Lubelskiej. Tak mijały kolejne godziny. Na Unii wujek dostał kolejnej zapaści. Znów przywrócono go do życia. Teraz jednak wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej i położono na intensywnej terapii. Ze śpiączki niestety już nie wyszedł. Zmarł w niedzielę około 23:00. Szpital wniósł o wykonanie sekcji, gdyż jak stwierdziła pielęgniarka wydająca nam rzeczy wujka, nie są pewni co do przyczyny zgonu. Z tego listu sytuacja naprawdę jawi się jako dramatyczna. Czy pani Elżbieto, pani rzecznik jest w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć informacjom podanym przez naszego słuchacza? Przypomnę, chodzi o 23 dzień stycznia, pierwszy telefon około 7:30, szczecińska dzielnica Warszewo, że czekano na przyjazd karetki pogotowia 5 godzin.
Powiem tak, prześledziliśmy całą dokumentację medyczną, którą posiadamy i również, tak jak już kilkakrotnie wcześniej wspominałam, wszystkie rozmowy z dyspozytorami są rejestrowane, także przejrzeliśmy również wszystkie rozmowy, wszystkie zgłoszenia z tego dnia. Co mam do powiedzenia w tej sprawie? 23 stycznia o godzinie 7:43 rzeczywiście mieliśmy zgłoszenie do tego pacjenta. Dzwoniła kobieta, dyspozytorka przeprowadziła wywiad, najpierw z dzwoniącą, później rozmawiała z pacjentem. Pacjent uskarżał się na bóle brzucha i nudności. Dyspozytorka zaproponowała najpierw wizytę domową lekarza rodzinnego, podała również telefon do przychodni. A w sytuacji, gdyby coś się działo, wystąpił jakiś problem, bądź też lekarz odmówił wizyty, prosiła o ponowny telefon na numer alarmowy. I to jest jedyny telefon, który został do nas na dziewiątki na numer alarmowy wykonany. Nie mieliśmy więcej żadnych zgłoszeń do tego pacjenta. Tak jak już mówiłam, pokusiliśmy się również o sprawdzenie, zweryfikowanie całej dokumentacji medycznej i znaleźliśmy jeszcze w dniu 24 stycznia, to już następnego dnia, ale to w ramach naszej działalności komercyjnej realizujemy transport medyczny i w dniu 24 stycznia w godzinach porannych szpital MSW przy ulicy Jagiellońskiej zlecił nam transport tego pacjenta do szpitala
przy Unii Lubelskiej. To jakby się, te informacje nawet nie jakby, tylko na pewno się zgadzają, to znaczy przewiezienie tego pacjenta do szpitala MSW przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie, a potem przeniesienie pacjenta przy pomocy transportu medycznego na zasadach komercyjnych przez was realizowanego do szpitala przy Unii Lubelskiej. To wiemy na pewno, ale proszę nam w takim razie powiedzieć, bo tutaj mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją, w końcu której finałem jest śmierć człowieka, pani rzecznik. My rozmawiamy o sprawie najważniejszej z ważnych. Rozmawiamy o śmierci pacjenta. Zdaniem naszego słuchacza częściową winę za to ponosi właśnie pogotowie ratunkowe. W związku z tym na pewno to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja, którą my będziemy omawiać na antenie, że którą omawiamy na antenie, ale jest to przypadek, który bada prokuratura i to już wiemy również ze stuprocentową pewnością. Proszę mi powiedzieć, wedle państwa opinii, wiedzy, najlepszej wiedzy, do kogo dzwoniła właścicielka mieszkania, od której ów pan wynajmował lokum i kto przez 5 godzin nie przyjeżdżał do pacjenta?
Tutaj nie mam takiej wiedzy, niestety trudno mi powiedzieć, do jakiego lekarza, do jakiej przychodni dzwoniła właścicielka, bądź też sam pacjent.
Pacjent nie był w stanie dzwonić, bo był w złym stanie, tak złym stanie, że nie był w stanie wykonać sam telefonu. Dzwoniła osoba, która wynajmowała mu mieszkanie.
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, do jakiej przychodni mogła dzwonić ta pani. Także no, tutaj nie jestem w stanie pomóc w żaden sposób. Nie wiem, kto realizował tą wizytę, ani transport później pacjenta do szpitala.
Pani rzecznik, czy pani ze stuprocentową pewnością jest w stanie oświadczyć na antenie publicznego radia, że nie było ani jednego telefonu, ani jednego połączenia do państwa w celu udzielenia temu pacjentowi ponownie pomocy dnia 23 stycznia, to jest w sobotę?
Dzisiaj do godziny 12 sprawdzaliśmy wszystkie zarejestrowane rozmowy z tego dnia, od z 23, od momentu, kiedy był pierwszy telefon, także...
Czy tego dnia na wojewódzką stację pogotowia ratunkowego było się trudno dodzwonić, były tysiące telefonów i być może nie udało się zrealizować żadnego połączenia? Czy był to dzień, w którym było mniej interwencji?
Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości, jest kolejkowanie, jest 6 dyspozytorów, którzy przyjmują zgłoszenia, tak? Także nie ma możliwości, żeby się nie dodzwonić na 9.
My oczywiście nie przesądzamy, że powodem śmierci pacjenta, bo tego nie wiemy, nie znamy dokumentacji medycznej, za mało wiemy w ogóle w tej sprawie, by stwierdzić, że to w wyniku braku przewiezienia pacjenta w odpowiednim momencie do szpitala nastąpił zgon pacjenta. Tego oczywiście nie wiemy, ale niewątpliwie wpływ na stan pacjenta, stan jego zdrowia z minuty na minutę pogarszający się, miał brak przyjazdu karetki czy odpowiedniej pomocy w odpowiednim czasie. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. My oczywiście staraliśmy się od wczesnych godzin porannych dzisiaj ustalić, kto przywiózł pacjenta do szpitala MSW przy ulicy Jagiellońskiej, ale póki co na nasze oficjalne zapytanie nie mamy żadnej odpowiedzi ze strony tej placówki. Więc będziemy na to czekali. My liczymy na współpracę z państwem na antenie, bo na pewno do tej sprawy, pani rzecznik, będziemy jeszcze wracać. Dziękuję za dzisiaj. To był Czas Reakcji. Spotkamy się jutro o 12:05. Do usłyszenia, mówi Przemysław Szymańczyk.